Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie i gorąco witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. I serdecznie i gorąco witam naszego gościa, którym jest pan dr Andrzej Duda, poseł do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim tutaj kandydat na najwyższy urząd w Polsce, na urząd prezydenta. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca redaktora, witam też wszystkich naszych widzów i słuchaczy.
Proszę pana, może na początku chciałbym, aby pan nam się trochę przedstawił. Oczywiście jest pan rozpoznawalnym człowiekiem w polityce już od iluś lat, ale kilka takich podstawowych faktów ze swojego życia.
Urodziłem się w 72 roku, dokładnie 16 maja w Krakowie. Moi rodzice byli już wtedy takimi młodymi naukowcami. Dzisiaj są profesorami, ale praktycznie całe swoje życie zawodowe związani byli z Krakowską Akademią Górniczo-Hutniczą, po kolei przez wszystkie stopnie naukowe. No a ja cóż, no wychowałem się w Krakowie, całe moje dzieciństwo spędziłem w Krakowie, no troszkę w Starym Sączu, bo tam stamtąd pochodzi mój tata i tam mieszkali moi dziadkowie, zresztą moja rodzina mieszka tam do dzisiaj. Rzeczywiście czuję taki głęboki związek ze Starym Sączem, z klasztorem Klarysek. Zresztą córka moja trochę po babci ma na imię Kinga. Babcia była Kunegunda po Kindze starosądeckiej, świętej Kindze. Natomiast no, moje życie to Kraków, tak? Wykształcenie w Krakowie, szkoła podstawowa, potem liceum, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Potem zostałem na uczelni, pracowałem naukowo i jednocześnie prowadziłem zajęcia ze studentami. W 2004 roku obroniłem doktorat w Katedrze Prawa Administracyjnego pod kierunkiem pana profesora Jana Zimmermana. I potem właściwie no planowałem kontynuować tą moją karierę naukową. Myślałem, że zostanę profesorem kiedyś w jakiejś dalekiej przyszłości, no ale rzeczywiście 2005 rok wiele zmienił w moim życiu, bo wtedy no Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i mojego przyjaciela, znajomy został posłem Prawa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Mularczyk, właśnie z Nowego Sącza, i poprosił mnie przez tego naszego wspólnego przyjaciela o to, żebym pomógł mu w przygotowaniu ustawy. To była wtedy ustawa lustracyjna. Ja rzeczywiście się w to zaangażowałem i tak znalazłem się w Sejmie jako ekspert, jako prawnik. Pomagałem potem także trochę klubowi parlamentarnemu Prawa i Sprawiedliwości, różnym posłom w przygotowaniu różnych ustaw, zwłaszcza tych z zakresu prawa administracyjnego, no także ustaw samorządowych, bo tam wtedy wiele zmian było dokonywanych i byłem takim konsultantem od tych spraw. No i dosyć dla mnie niespodziewanie, latem 2006 roku padła ta propozycja, żebym objął rzeczywiście funkcję publiczną wiceministra sprawiedliwości w ministerstwie, którym wtedy kierował Zbigniew Ziobro. Premierem już wtedy był Jarosław Kaczyński i tak się zaczęła ta moja prawdziwa działalność w polityce. Działalność, której no, nie spodziewałem się, ale do której tak myślę sobie, że byłem przygotowywany przez całe moje życie, kiedy mnie wychowywano, moi rodzice, moi dziadkowie, jako takim poczuciu potrzeby służby Polsce. Tak? Mówiono mi, że oczywiście służyć Polsce można wszędzie, pracując uczciwie, rzetelnie, też się służy Polsce, no ale jeżeli przyjdzie taka chwila, że ta służba będzie bardziej sformalizowana, to jeżeli Polska wezwie, to trzeba być na to gotowym. I ja byłem gotowy i tak znalazłem się rzeczywiście w tak zwanej polityce i no, jestem w niej do dzisiaj.
O tym była jeszcze Kancelaria Prezydenta.
No tak, to już następne lata, bo Ministerstwo Sprawiedliwości, ten etap mojej służby zakończyłem w 2007 roku, no ale potem zaraz zostałem faktycznie zaproszony przez pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, który poszukiwał do swojego zespołu w kancelarii dodatkowo prawnika. Cieszył się bardzo z tego, że mam ten, jak to mówił, background uniwersytecki, doktorat. Pamiętam jak te nasze rozmowy, jak mówił, że on tak właśnie to bardzo lubi, że można trochę też tak podyskutować o tych kwestiach akademickich i trochę też teoretycznie o sprawach prawnych. A poza tym mówił, że bardzo dla niego ważne jest to, że mam to doświadczenie przyniesione z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo ja miałem tam taką rolę, że nie tylko zajmowałem się sprawami międzynarodowymi, ale przede wszystkim zajmowałem się legislacją i reprezentowałem rzeczywiście ministra sprawiedliwości przed Sejmem, przed Senatem w wielu sprawach. Czasem to były bardzo trudne debaty i pan prezydent mówił, no, że właśnie to doświadczenie tutaj jest dla niego niezmiernie ważne, że ja właśnie już niejednokrotnie przed Sejmem występowałem, dyskutowałem, broniłem różnych projektów i że ktoś taki jest mu w tej chwili potrzebny. No i tak się zaczęła. Tak się zaczęła moja praca przy boku pana prezydenta, która trwała no, do 10 kwietnia 2010 roku, kiedy pan prezydent zginął. No potem powrót do Krakowa, kiedy Bronisław Komorowski wygrał wybory. Ja się podałem do dymisji, zrezygnowałem natychmiast z pracy w kancelarii prezydenta. Wróciłem do mojego miasta, wróciłem też na uczelnię, bo cały czas byłem na urlopie bezpłatnym. I znowu uczyłem studentów, prowadziłem zajęcia, no a jednocześnie byłem w Radzie Miasta Krakowa. Startowałem też na Urząd Prezydenta Krakowa, no ale wtedy nie udało się wygrać wyborów. Niektórzy mówią, że byłem za młody, jak na Kraków, bo no nie miałem jeszcze wtedy nawet 40 lat. Natomiast było to doświadczenie także w Radzie Miasta ważne dla mnie. A później wybory do Sejmu w 2011 roku i rzeczywiście zostałem posłem, a potem wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku i dzisiaj Parlament Europejski, a jednocześnie ta no niezwykła rola i niezwykłe przede wszystkim zadanie, niezwykła odpowiedzialność ubiegania się o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej.
No właśnie, myślę, że o Kancelarii Prezydenta i pracy w Kancelarii Prezydenta to jeszcze nie jeden raz będzie okazja, żeby z panem porozmawiać, a zapewne wiele ludzi się zastanawia, dlaczego. Młody człowiek, który mógłby robić karierę naukową, prawda, chce być prezydentem Polski w tej konkretnej rzeczywistości.
Dlatego, że mam takie głębokie przekonanie, które jest utwierdzane moimi spotkaniami, które odbywam z rodakami w całej Polsce. Podjąłem taką decyzję, że ta kampania będzie może przede wszystkim nawet realizowana w ten sposób, że ja będę po prostu spotykał się bezpośrednio. I to nie gdzieś w Warszawie, nie tylko w wielkich miastach, ale także w tych mniejszych miejscowościach, w miastach powiatowych, w miastach, które mają nieraz po kilkanaście tysięcy mieszkańców. Będę się tam bezpośrednio spotykał z tymi, którzy mają głosować w wyborach prezydenckich. Będę się tam spotykał z moimi rodakami, z wyborcami i będę z nimi rozmawiał o Polsce. Będę ich pytał o te sprawy, które są dla nich ważne, a przede wszystkim o to, jakiej prezydentury sobie życzą. Czego oczekują od prezydenta Rzeczypospolitej i będę też mówił i mówię, jaka jest moja wizja prezydentury. Wizja wyniesiona też z tego doświadczenia ponad dwuletniej pracy u boku prezydenta Rzeczypospolitej. I to rzeczywiście chyba jest dla mnie największa wartość tej kampanii. Te właśnie spotkania, one mnie utwierdzają w przekonaniu, że dzisiaj bardzo potrzebna jest w Polsce uczciwa władza i że dzisiaj bardzo potrzebna jest naprawa naszego kraju w wielu dziedzinach. Kiedy mówimy o zmianie, to ja mówię przede wszystkim o zmianie ludzi u władzy, ale kiedy mówimy co dalej, to ja mówię dalej naprawa Rzeczpospolitej. To jest dzisiaj pierwsze główne zadanie. I to właściwie, jak popatrzymy, to na wszystkich tych piętrach naszego społeczeństwa, poczynając od ludzi młodych, którzy moim zdaniem są dzisiaj największym zadaniem, bo jeżeli ja słyszę, a słyszę to bardzo często, że największym pracodawcą jest urząd, urząd starostwo, czy też urząd gminy, że znika ta mała przedsiębiorczość, że znikają małe, rodzinne, drobne interesy, sklepiki, jakieś zakłady usługowe, że to wszystko jest no, zabijane przez wielkie, różne sieci, przedsięwzięcia gospodarcze, które przyjeżdżają do nas z zachodu Europy i działają tu w Polsce na preferencyjnych warunkach. Kiedy ja słyszę, że jest taka nierównowaga pomiędzy tym drobnym polskim przedsiębiorcą, a tymi wielkimi pieniędzmi, które wjeżdżają u nas z zachodu i do nasi przegrywają z tym po prostu. To wiem o tym, że to nie jest kierunek, w jakim ja bym chciał, żeby zmierzało państwo polskie. I do tego przychodzą młodzi ludzie i mówią, dla nas tutaj nie ma żadnej perspektywy. My tutaj nie dostaniemy pracy, a nawet jeżeli jakimś cudem ją zdobędziemy, to ona będzie tak płatna, że nie będziemy mogli zrealizować w ogóle tego, co normalnie sobie wyobrażamy w życiu. Żeby założyć rodzinę, żeby żyć godziwie, żeby mieć mieszkanie, samochód, móc wyjechać na wakacje. 17% Polaków, jak podają statystyki, wyjeżdża na wakacje. No to proszę zapytać, ilu ludzi na zachodzie Europy. No i co ci młodzi ludzie robią? Oczywiście no, granica jest otwarta, tak? Jesteśmy w Unii Europejskiej. Wyjeżdżają nie wyjeżdżają dlatego, że chcą wyjechać z Polski. Wyjeżdżają dlatego, że w innych krajach rządy tych krajów, działając odpowiedzialnie, po prostu stwarzają warunki do rozwoju, także dla ludzi młodych. I oni z tego korzystają. Niestety, opuszczają nasz kraj. I żeby jeszcze podyskutować z młodymi ludźmi właśnie, pojechaliśmy specjalnie ostatnio do Londynu i miałem spotkania z młodymi polskimi rodzinami. Przyszli z dziećmi, po trójce dzieci. Ile młodych rodzin w Polsce ma trójkę dzieci? Naprawdę jest ich niewiele. Niewielu ludzi się na to odważa, a tam są ku temu warunki. Dla mnie to było podstawowe pytanie. Po pierwsze, dlaczego wyjechaliście? A po drugie, czy bylibyście gotowi wrócić i w jakiej sytuacji? I usłyszałem to, o czym tak szczerze mówiąc byłem przeświadczony, także z tych wcześniejszych rozmów, że wyjechali ze względów ekonomicznych, ponieważ nie byli w stanie zrealizować w Polsce swoich marzeń, nie byli w stanie zrealizować w Polsce, w naszym kraju, swoich zamierzeń. Nie było tutaj żadnych warunków. Tamte warunki znaleźli, zwłaszcza właśnie na Wyspach Brytyjskich. Ale że tęsknią za krajem i że jeżeli tutaj byłaby rzeczywista alternatywa ekonomiczna, czyli nie było właśnie kwestią poziomu życia, to czy będziesz mieszkał w naszym kraju, czy będziesz mieszkał za granicą, tylko jakichś innych czynników, nie wiem, na przykład pogody, ktoś woli cieplejszy kraj. Jeżeli tylko ta bariera ekonomiczna dzieląca nas cały czas od zachodu Europy zniknęłaby, albo przynajmniej została zrównoważona, to oni są gotowi wrócić. I to jest dzisiaj moim zdaniem największe zadanie dla rządzących. Tylko że 8 lat rządów PO-PSL, 5 lat prezydentury Bronisława Komorowskiego i co? Ile tych wielkich obietnic, za którymi poszli ludzie w 2007 roku głosując na PO i PSL, zostało przez te 8 lat zrealizowanych? Jak wielka szansa, dziejowa szansa, została dla Polski przez ten czas zmarnowana? I dzisiaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że potrzebna jest nowa władza. No a elementem tej nowej władzy jest też prezydent Rzeczypospolitej. Ja jestem głęboko zawiedziony 5 latami ostatniej prezydentury.
Gdyby pan mógł przedstawić wizję swojej prezydentury. Oczywiście powiedział pan o ludziach młodych, bo muszę powiedzieć też, i zapewne pan też o tym nie jeden raz słyszał. Między innymi pan profesor Nałęcz, doradca obecnego prezydenta mu i inni też mówią, że cóż, Andrzej Duda uprawia populizm, bo opowiada rzeczy, na których nie ma wpływu. Przecież prezydent tego wszystkiego nie może. W Polsce jest rząd.
No tak. Tylko że jeżeli prezydent widzi, że rząd, który w dodatku jest jeszcze z jego partii, nie realizuje podstawowych spraw społecznych, a wręcz przeciwnie, w wielu aspektach działa antyspołecznie, jak choćby podwyższenie wieku emerytalnego, to powinien podjąć działanie, jakiego chyba Polacy oczekują od prezydenta. Bo przede wszystkim, jeżeli rozmawiamy o prezydenturze, to musimy powiedzieć jedno. To jest jedyny taki mandat w Polsce. Nikt inny. Ani premier, ani marszałek Sejmu, ani nikt na najwyższych stanowiskach w Polsce nie ma takiego mandatu jak prezydent Rzeczypospolitej, bo to jest jedyny człowiek, który w naszym kraju jest wybierany na ten urząd w wyborach powszechnych. W każdej najmniejszej komisji wyborczej w Polsce wyborcy mogą oddać swój głos na prezydenta Rzeczypospolitej. I w ten sposób mówimy, że prezydent jest wybierany przez naród. Przy założeniu demokratyczności systemu musimy uznać, tak, prezydent został wybrany przez społeczeństwo, ale to rodzi za sobą konsekwencję, dla mnie oczywistą, że prezydent przede wszystkim społeczeństwu w takim razie powinien służyć. Jest jego reprezentantem. Więc ma tutaj wielki obowiązek służenia społeczeństwu i wielkie zarazem zaufanie. I także i wielki autorytet wynikający z tego mandatu. W moim przekonaniu większy autorytet niż ma premier. I dlatego powinien być inicjatorem wielu działań. Oczywiście, że prezydent nie jest w stanie zrobić wszystkiego. No chociażby z bardzo prostej przyczyny. No jest prezydent, jedna osoba, jest kancelaria prezydenta, oczywiście urząd, który współpracuje z prezydentem, no ale w porównaniu z rządem, który ma kancelarię premiera, który ma wszystkie ministerstwa w swoich ramach, to jest organizm bardzo niewielki. Mamy przecież ministerstwa, które odpowiadają za poszczególne działy administracji rządowej, no tam potencjał jest znacznie większy, no i kompetencje są znacznie szersze. Ale tym, który w moim przekonaniu powinien nadawać i korygować kierunki działania właśnie z punktu widzenia interesu społecznego, czyli interesu społeczeństwa i interesu państwowego, jest prezydent Rzeczypospolitej. I to wynika z jego mandatu.
Wobec powyższego, jak będzie sprawował swój urząd prezydent Andrzej Duda. Przyjmijmy, że wybory już są wygrane.
Przede wszystkim to będzie taka prezydentura, wierzę w to głęboko, że zostanę wybrany, to będzie prezydentura, która rzeczywiście opiera się i realizuje i konstytucyjne obowiązki, i konstytucyjne uprawnienia prezydenta. A prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej. Czuwa nad przestrzeganiem konstytucji. Stoi na straży bezpieczeństwa i suwerenności państwa. I jest wybrany przez naród. Oczywiście tych kompetencji jest więcej, bo tu przede wszystkim pamiętajmy o choćby inicjatywie ustawodawczej, którą ma prezydent, ale pamiętajmy także o prawie do zablokowania ustawy, jeżeli prezydent się z nią nie zgadza, albo jeżeli uważa, że jest ona sprzeczna z konstytucją, tak? Bo wtedy może albo ją przekazać parlamentowi z powrotem do ponownego rozpoznania, co oznacza tak zwane weto, albo też skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego, choćby w trybie prewencyjnym, nie podpisując jej wcześniej, czyli uniemożliwiając jej wejście w życie do czasu wykonania przez Trybunał Konstytucyjny kontroli. To są bardzo silne uprawnienia prezydenta, z których prezydent powinien w sposób odpowiedzialny korzystać, mając na uwadze właśnie kwestię swojego mandatu. Bo jeżeli coś jest w przekonaniu prezydenta dla społeczeństwa szkodliwe, to prezydent powinien mieć tą odwagę, żeby powiedzieć nie. Oczywiście lepiej jest, jeżeli powie na wcześniejszym etapie procesu, choćby legislacyjnego, już kiedy ustawa wychodzi z rządu i zmierza do Sejmu, żeby zwrócił uwagę i powiedział, tu i takie rozwiązania w tej ustawie są nie do przyjęcia. Ustalenia trzeba jeszcze w Sejmie na przykład zweryfikować, dyskutować na komisji. Mogą tam występować przedstawiciele prezydenta Rzeczypospolitej i tu prezydent powinien być aktywny. No ale jeżeli się okazuje, że z Sejmu przychodzi ustawa, która ma szkodliwy wymiar społeczny, jak choćby ustawa podwyższająca wszystkim Polakom wiek emerytalny, jak choćby ustawa o GMO, jak wiele innych ustaw, które powstały i które pogorszyły poziom życia Polaków, choćby podwyższenia podatku VAT, przecież one najbardziej uderzyły w tych, którym się wiedzie najgorzej. Kwestia sześciolatków w szkołach. I tu jest kolejny problem. Jeżeli prezydent ma mandat społeczny, to pytanie jest, kiedy można nazwać prezydenta Rzeczypospolitej prezydentem wszystkich Polaków? Bo często słyszymy to określenie. Otóż w moim przekonaniu, wtedy, kiedy prezydent realizuje swój obowiązek słuchania społeczeństwa. A słuchanie społeczeństwa oznacza, że kiedy przychodzą reprezentacyjne grupy społeczne, czy reprezentatywne grupy społeczne, może poprawniej będzie tak powiedzieć, to prezydent znajduje dla nich czas po to, żeby się z nimi spotkać i ich wysłuchać. I tu jest jedna rzecz bardzo ważna. Otóż prezydent się nie musi z nimi zgadzać, bo on nie tylko ma prawo, ale powinien mieć swoje poglądy. Ale powinien mieć też odwagę w takim razie powiedzieć, no proszę państwa, macie państwo postulaty, ale ja uważam, że nie wiem, na przykład propozycje rządowe są jednak lepsze. Z punktu widzenia dalekosiężnego rozwoju państwa polskiego, z punktu widzenia pewnych kwestii także i strategicznych w tym rozwoju, ja uważam, że to jest lepsze rozwiązanie. Dziękuję, że się spotkaliśmy, cieszę się, że mogłem państwa wysłuchać, dziękuję, że przedstawiliście mi swoje argumenty. Niemniej będę się nad tym dalej zastanawiał, ale dziś moje stanowisko jest właśnie takie. Co się wtedy dzieje? Przede wszystkim ludzie zostali dostrzeżeni, zostali wysłuchani. To jest w moim przekonaniu obowiązek prezydenta. Wtedy można mówić o prezydencie, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Bo jeśli nie, jeśli prezydent pomija te wielkie grupy społeczne, a tak było z tymi, którzy żądali referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, a tak było z tymi, którzy żądali referendum w sprawie właśnie sześciolatków, tak było z rodzicami niepełnosprawnych dzieci, którzy protestowali w Sejmie, że odebrał im rząd świadczenia. Tak było nie tak dawno z górnikami, gdzie powstał olbrzymi konflikt pomiędzy górnikami a rządem na skutek tego, że nagle górnicy się dowiedzieli, że będą likwidowane ich miejsca pracy, bez żadnego dialogu, bez żadnych uzgodnień. Podobnie ostatnio z rolnikami. Wcześniej mieliśmy studentów, którzy chcieli ulg, przynieśli swój obywatelski projekt. Nie było dla nich czasu. Mieliśmy tych, którzy chcieli przywrócenia nauki historii w szkołach. Nie było dla nich czasu. Przepraszam, to jest prezydentura, która rozumie istotę mandatu prezydenckiego? Według mnie nie. Bo jeżeli prezydent takich wielkich grup społecznych nie dostrzega, a jest przecież zgodnie z konstytucją najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, to tak jakby je eliminował. To tak jakby je wykluczał. No a tego prezydentowi robić nie wolno. I dlatego, jeżeli mówimy o kwestiach społecznych, to ja mówię, że prezydentura powinna być odważna i rozważna. Odwaga to nie tylko umiejętność powiedzenia nie, to także w sprawach legislacyjnych, to także umiejętność spotkania się również z tymi, którzy są niezadowoleni. Bo to jest ten element także i odpowiedzialności prezydenta za państwo i rola arbitra. Niezwykle ważna. Wszyscy komentatorzy konstytucji podkreślają, że z całokształtu jej przepisów wynika rola prezydenta Rzeczypospolitej jako arbitra na scenie politycznej. Jeżeli tak, to po pierwsze, że powinien się wznieść ponad podziały partyjne, czego nie mieliśmy w ostatnich latach, bo wszystko to, co chciał rząd PO-PSL, było przez prezydenta podpisywane, a to, czego chciały grupy społeczne, a nie było zgodne z wolą rządu, tego prezydent nie widział. Natomiast to jest także rola, żeby umieć stanąć, włączając się w problem, jaki powstaje w państwie, ale włączając się jako arbiter. I to prezydent powinien był zaprosić do siebie i górników, i stronę rządową, żeby pomóc w rozwiązaniu problemu. To prezydent powinien był zaprosić do siebie rolników i stronę rządową, żeby pomóc w rozwiązaniu problemu. Żeby nie stawać po jednej ze stron, bo myślę, że nawet tego od niego nie oczekiwano. Tylko właśnie, żeby być arbitrem, żeby pokazać, usiądźmy przy stole, porozmawiajmy. To jest kreowanie dialogu. To jest szukanie zgody wewnątrz polskiego państwa. Tymczasem Bronisław Komorowski o zgodzie mówi, ale nie wykonał nawet najmniejszych gestów, żeby w Polsce ta zgoda zapanowała.
No właśnie, skoro mówimy o zgodzie, to dzisiaj pan, tak mogłem przeczytać, gdzieś tam dokonał otwarcia Muzeum Zgody imienia Bronisława Komorowskiego, chyba tak to się nazywa. Jeżeli przekręciłem, to przepraszam.
Tak to zostało nazwane. Natomiast ono właśnie obrazuje te fakty, o których ja mówię. Tam na planszach wszystko jest szczegółowo przedstawione. Także ostatnia niedawna wypowiedź pana prezydenta, który powiedział, że jak się nie uda uzyskać zgody, to on, prawda, jeszcze ma w ręku ciupagę, którą właśnie dostał od górali. No ja nie wiem, czy górale w tej intencji panu prezydentowi ciupagę dali, żeby w sytuacji, kiedy nie będzie zgody z panem prezydentem, to pan prezydent tą ciupagą zgodę wymusi, no bo chyba tak należy rozumieć te słowa. No przyznam, że dla mnie osobiście one były, no, bardzo zaskakujące.
Panie pośle, panie ministrze, bo to też pan taką funkcję pełnił. Mówimy o sprawach wewnętrznych, sprawach polskich, a polityka zagraniczna to jest jedna z prerogatyw prezydenta. Jaka ta będzie, kiedy pan za nią będzie odpowiedzialny? Wiemy w konkretnej sytuacji, prawda, rzeczywistości, szerokości geograficznej.
Cieszę się, że do tego elementu doszliśmy, bo on dzisiaj jest niezwykle ważny i to na wielu płaszczyznach, także w tym aspekcie, gdzie prezydent ma stać na straży bezpieczeństwa Polski i jej suwerenności. Polityka zagraniczna przede wszystkim powinna być prowadzona suwerennie. Tu oczywiście prezydent, tak jak i w innych dziedzinach, ma wprost napisane w Konstytucji, że powinien współdziałać z rządem, czyli z prezesem Rady Ministrów i z właściwym ministrem. I tu, jest tutaj pewien problem, gromny bym powiedział nawet, w ostatnich latach w polskiej polityce zagranicznej, bo w 2007 roku po przejęciu władzy Donald Tusk ogłosił, że teraz będzie prowadzona w sprawach międzynarodowych polityka płynięcia w głównym nurcie. To oznaczało właściwie prawie, że expressis verbis, że Polska nie będzie prowadziła teraz już suwerennej polityki na arenie międzynarodowej. Bo jeżeli będzie płynęła w głównym nurcie, to znaczy, że będziemy realizowali politykę w nurcie, w który ktoś stworzył, a nie, że będzie to polska polityka, gdzie ukierunkowana przede wszystkim na polskie interesy. Myślę, że nie można tego rozumieć inaczej. I to się niestety przez ostatnie 8 lat dzieje. I osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, to, że dzisiaj się nie liczymy, to, że nie ma nas przy głównych stołach negocjacji, to jest właśnie efekt tych ostatnich 8 lat. I niestety, ale prezydent Bronisław Komorowski przez lata swojej prezydentury dokładnie w to się wpisał. Nie tylko, jeszcze w dodatku błędnie lokował swoje przyjaźnie, bo przecież trzeba przypomnieć, to mówił jeden z jego głównych doradców, pan profesor Kuźniar, w grudniu zeszłego roku, że pan prezydent się przyjaźni z panem prezydentem Janukowyczem i że wykonał do niego wtedy, kiedy zaczęło się, kiedy powstał w Kijowie Majdan w proteście przeciwko polityce władz ukraińskich, przeciwko temu, że Ukraina w sposób ewidentny skręcała w kierunku Rosji, a nie w kierunku Europy, nie w kierunku Unii Europejskiej. Wtedy pan prezydent, jak twierdził pan Kuźniar, wykonał przyjacielsko-ostrzegawczy telefon do pana prezydenta Janukowycza, z którym się spotykał wielokrotnie, podobno 27 razy wcześniej, to też jest swoiste, no, żeby przypadkiem się krew nie polała. Tylko że problem polega na tym, że dosłownie kilkanaście dni później to nie kto inny, tylko najprawdopodobniej pan prezydent Janukowycz wydał rozkaz strzelania do bezbronnych ludzi na Majdanie, a następnie uciekł do Moskwy i dzisiaj kryje się za murami Kremla, nazwany przez Ukraińców zdrajcą i ścigany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości. I to była polska, skuteczna polska polityka zagraniczna, zgodna z polskimi interesami, ukierunkowana na Moskwę, przyjaźń, która była realizowana z człowiekiem Moskwy w Kijowie? No przecież jak to inaczej nazwać? Jeżeli cały czas przez ostatnie lata słyszeliśmy nie tylko z ust Donalda Tuska i jego współpracowników z rządu, ale także pana prezydenta Komorowskiego o przyjaźni z Rosją, o tym, że tutaj potrzebny jest reset, że polityka Lecha Kaczyńskiego, który nazywał rosyjską agresję na Gruzję po imieniu, że to jest odrodzenie się w Rosji ambicji imperialnych i że Rosja stwarza przez swoje działanie niebezpieczeństwo dla Europy, że to szaleństwo, prawda? Że trzeba przyjaźń z Rosją, zwłaszcza w kontekście tragedii smoleńskiej, gdzie zginął polski prezydent, gdzie razem z nim poległ kwiat polskich polityków. I w tym całym kontekście myśmy słyszeli o przyjaźni z Rosją. Rosją, która do dzisiaj nie oddała Polsce podstawowych dowodów w tej sprawie. Rosją, która kpiła z polskich pilotów, obarczając ich winą za tragedię smoleńską. Która kpiła z polskich generałów. No jak rozumieć taką politykę? Czy to jest polityka, która realizuje polskie interesy? Ja myślę, że dzisiaj trzeba zupełnie innej polityki, także w Unii Europejskiej, bo odchodząc od tamtych wschodnich spraw, popatrzmy choćby na ten przykład najbliższy i w sumie ostatni, tak? Były protesty rolników. Dlaczego rolnicy są dzisiaj w złej sytuacji? Są trzy podstawowe tego czynniki, że są w złej sytuacji. To, że są słabo konkurencyjni. No bo jak mają być konkurencyjni, jeżeli rolnicy z Francji czy Niemiec dostają dużo wyższe dopłaty bezpośrednie niż nasi rolnicy? Jeżeli dotknęło ich rosyjskie embargo, a nie dostali adekwatnych do poniesionych strat rekompensat. Przecież to nie jest ich wina, że doszło do konfliktu z Rosją. Przecież to nie jest ich wina, że Rosja to embargo wprowadziła. Oni się w żaden sposób do tego nie przyczynili. To jest, ewidentnie są w tym poszkodowani. Jeżeli jest od lat kryzys na rynku rolnym, któremu rząd w żaden sposób nie zapobiega. A ja mam w takim razie pytanie. Co dla nich zrobił na przestrzeni tych ostatnich 5 lat prezydent Rzeczypospolitej? Ile czasu znalazł na to, żeby pojechać choćby do Brukseli i rozmawiać na temat wyrównania dopłat bezpośrednich? Ile razy rozmawiał z ministrem i rozmawiał w Brukseli na temat rekompensat dla polskich rolników? Z tego, co wiem, odpowiedź brzmi: nie rozmawiał. A przynajmniej nikt nie był mi w stanie udzielić na ten temat żadnej informacji, wskazując, że prezydent odbył w tej sprawie konkretną rozmowę. Nie rozmawiał z ministrem nawet wtedy, kiedy ten nazwał polskich rolników frajerami. To jak odbierać taką prezydenturę? Gdzie tutaj jest realizacja polskich interesów na arenie międzynarodowej? Tymczasem dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo do zrobienia. I na forum Unii Europejskiej, i na forum NATO, po to, żeby wzmocnić polskie bezpieczeństwo, za co zresztą też prezydent odpowiada, bo stoi na straży bezpieczeństwa państwa i jego suwerenności. I to są wielkie zadania, tylko trzeba mieć do tego odwagę, trzeba wychodzić z inicjatywą, trzeba szukać sojuszników, a nie cały czas płynąć w głównym nurcie, stać gdzieś w drugiej linii i patrzeć, co z nami zrobią. To nie jest wykonywanie funkcji godne 38-milionowego narodu żyjącego w państwie w środku Europy, które jest jednym w dodatku jeszcze z większych państw europejskich. Ja mam zupełnie inną wizję w tym zakresie. Ja jestem dzisiaj posłem do Parlamentu Europejskiego. Staram się mocno występować w polskich sprawach. Staram się mówić o tych rzeczach, które są dla nas ważne. O bezpieczeństwie energetycznym, o tym, że państwa europejskie powinny mieć niezależność technologiczną po to, żebyśmy my mogli korzystać z naszego najważniejszego i podstawowego surowca, jaki dzisiaj mamy, czyli węgla, i żebyśmy w tym zakresie także, korzystając z funduszy unijnych, mogli wzmacniać naszą gospodarkę, mogli rozwijać politykę innowacyjną, korzystając także z dorobku polskich uczelni, bo W moim przekonaniu polityka w ogóle w polskiej gospodarce powinna się zmienić. My powinniśmy robić wszystko, żeby pieniądz krążył u nas, a nie wypływał za granicę. Nie kupować z zewnątrz, tylko wykorzystywać nasz krajowy potencjał. No to jest dzisiaj kwestia w ogóle zmiany priorytetów politycznych i ja uważam, że nowoczesna polityka, którą także jest w stanie realizować prezydent Rzeczypospolitej przez inicjatywę ustawodawczą, przez pracę z doradcami, na przykład w ramach Narodowej Rady Rozwoju, którą ja chcę powołać, jeżeli zostanę prezydentem, gdzie będą siedzieli specjaliści z różnych dziedzin, o różnych poglądach, będziemy tam dyskutowali, będziemy wypracowywali rozwiązania. No oczywiście potem odpowiedzialnością prezydenta będzie wskazać to rozwiązanie, uważam, jest najlepsze i to rozwiązanie będziemy realizować, tak? Bo prezydent od tego jest.
Panie pośle, już mi się chce mówić prezydencie, ale to jeszcze poczekajmy, prawda, do wyborów. Moglibyśmy o wielu sprawach rozmawiać, bo Polska to wiele ważnych spraw, spraw trudnych. Ale chciałbym pan jeszcze zapytać, co pan na takie argumenty, między innymi pani premier Kopacz zarzuciła premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, że stchórzył, wystawiając pana jako kandydata, prawda, Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta. No niektórzy prawnicy z kancelarii warszawskich mówią w różnych programach publicystycznych, że pan jest osobą no nie tylko z drugiego rzędu, ale całkowicie uzależnioną, że nie ma pan własnej wizji, że po prostu pan jest człowiekiem sterowanym. Nawet różne inne określenia padały, ale nie będę ich cytował. Co pan odpowie tym ludziom?
Mogę odpowiedzieć jedno, to przede wszystkim naszym telewidzom. No jak widać, walka polityczna jest bezwzględna. Obóz prezydenta ewidentnie został zaskoczony i przestraszony. Najpierw zaskoczony z moją kandydaturą, próbował ją wyśmiać. Potem się okazało, że jednak z moich doświadczeń i moich przemyśleń dotyczących realizacji obowiązków prezydenta Rzeczypospolitej wobec Polaków wynika pewna jasna wizja, jak powinna prezydentura w Polsce wyglądać. Że ja ciężko pracuję w kampanii, że ja się spotykam z wyborcami i jestem w tym nieugięty i mimo tego, że się ze mnie próbują wyśmiewać, ja się wcale tym nie przejmuję. I te wszystkie inwektywy, które padają pod moim adresem, te wszystkie takie jakieś posądzenia też, prawda, kłamliwe najczęściej jakieś sugestie, i ja przyjmuję ze stoickim spokojem. Ja nadal oceniam prezydenturę pana Bronisława Komorowskiego w ostatnich 5 latach. Bardzo spokojnie i rozmawiam o tym na każdym spotkaniu, bo ja uważam, że to się wyborcom najnormalniej należy. Myślę, że w wielu przypadkach ludzie też po prostu się nie zastanawiali nad tym. Gdzieś tam mieli utkwione, że prezydent to symboliczna funkcja, prawda, ten żyrandol wymyślony przez Donalda Tuska, żeby właśnie pokazać, że prezydentura w Polsce jest nieważna, bo on sam był premierem i chciał brylować i chciał pokazywać, że prezydent wtedy, profesor Lech Kaczyński, to nie ma żadnego znaczenia. Taką brutalną walkę polityczną wtedy przeciwko prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu prowadzono. I to doprowadziło, w moim zdaniem, wzmocnione tymi tubami propagandowymi do tego, że ludzie w Polsce rzeczywiście zaczęli myśleć, że prezydent nic nie może. No i pięknie się wpisał w tą wizję Donalda Tuska prezydent Bronisław Komorowski. No, nic nie może, tylko cichutko podpisuje ustawy, które przysyła mu rząd, a poza tym się nie odzywa, gdzieś tam się spotyka z panem prezydentem Janukowyczem, z którym mu wygodnie, czasem błyśnie jakimś innym międzynarodowym spotkaniem. Z tego wszystkiego generalnie nic nie wynika, no ale przecież prezydent nic nie może. Tymczasem z konstytucji wynika zupełnie co innego. I ja chcę, żeby prezydentowi Rzeczypospolitej, temu urzędowi, bo ja wszędzie podkreślam, że ja się nie ubiegam o tytuł prezydenta Rzeczypospolitej, bo tytuł to jest być może ten przysłowiowy żyrandol. Ja się ubiegam o urząd prezydenta Rzeczypospolitej ze wszystkimi jego konstytucyjnymi kompetencjami, czyli uprawnieniami i obowiązkami. Ja chcę je realizować i ja chcę właśnie wychodzić z tą wizją i mam nadzieję, że będzie współdziałanie ze strony rządu, bo dzisiaj przywrócenie Polski na drogę rozwoju i naprawa Polski w wielu dziedzinach życia, a Polacy wiedzą doskonale, jak bardzo trudno się w niektórych dziedzinach życia obracać. Służba zdrowia w tak fatalnym stanie, system ubezpieczeń społecznych w fatalnym stanie, edukacja, to rodzice podkreślają, w fatalnym stanie, jest naprawdę bardzo wiele do naprawy i prezydent powinien być inicjatorem takich działań. I oczywiście ja się zgadzam z tymi, którzy mówią, że prezydent nie jest w stanie sam wszystkiego zrealizować. No nie jest, ale powinien mieć wizję i powinien mieć tutaj inicjatywę i powinien także napominać, bo jest wybrany przez Polaków i to jest jego podstawowe zadanie.
Proszę pana, pan bardzo dużo jeździ po kraju, ale do każdego zakątka pan nie trafi. Bo tak patrzyłem nawet na kalendarz, tych spotkań już wiele było i wiele jeszcze będzie, ale u nas ci, którzy, do których może pan nie trafi, do ich miejscowości, będą mogli panu zadać pytanie, czy z panem porozmawiać na antenie. Taką mamy formułę programu, więc myślę, że zaprosimy naszych widzów i słuchaczy. Bardzo prosimy tutaj o telefony do studia, przypomnę numery. Kierunkowe 56 dla mieszkańców Polski Północnej 657-0011, dla Polski Południowej 56-657-0012, w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i dwa numery dla słuchaczy i widzów z zagranicy, z Europy 0048-56-657-0013. Drugi numer telefonu 657-0014. Przypomnę, że ze Stanów Zjednoczonych i Kanady numer kierunkowy 011-48 i te numery, które teraz wymieniłem. Zatem czekamy na państwa telefony. Przypomnę, zresztą ci, co oglądają telewizję, to widzą, gościem dzisiaj Radia Maryja i telewizji Trwam jest pan poseł dr Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Miałem jeszcze o coś zapytać, bo aż o wiele spraw, ale mamy już telefon, zatem bardzo prosimy, Radio Maryja, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Jana i witam pana kandydata, którego bardzo cenię. I popieram oczywiście.
Dziękuję bardzo.
I tak chcę zwrócić uwagę przede wszystkim na samą tą konwencję, porównując jedną znaczy pańską i pana prezydenta Komorowskiego. Na pańskiej konwencji powiewał las biało-czerwonych flag. U pana Komorowskiego tego nie było. Pan Komorowski przedstawia się jako prezydent obywatelski. Co to znaczy obywatelski? Jakich obywateli? Nie mówi, że jest prezydentem wszystkich Polaków. Także, że wydaje mi się, że to jest bardzo wymowne. Życzę panu sukcesu. Popieram z całej siły i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
No cóż, odbieramy pewnie kolejne.
Nie było pytania.
Nie było pytania, ale myślę, że
dziękuję za ten głos.
Że na pewno takich głosów poparcia i życzliwości jest więcej, bo przecież 100 tysięcy podpisów trzeba tam do któregoś marca, zdaje się, złożyć w Państwowej Komisji Wyborczej.
Ale niektórzy zauważyli, że na konwencji pana prezydenta nie tylko, że nie było biało-czerwonych flag, ale nie było też znaku jego partii.
No.
Także jak widać, pan prezydent jest obywatelski, ale tak wie, że ta obywatelskość w wykonaniu Platformy Obywatelskiej ma niewiele z obywatelskością wspólnego.
Zatem odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Halo?
Bardzo prosimy, ogólna uwaga, jeżeli ktoś już zadzwoni, dodzwoni się do radia czy telewizji, żeby przyciszyć albo wyłączyć telewizor i radio, bo to bardzo przeszkadza. Bardzo proszę, Radio Maryja, telewizja Trwam.
Tak?
Prosimy bardzo.
No, niech będzie pan panem Jezus
Chrystus. Na wieki wieków, amen.
Ja mam pytanie do naszego kochanego Andrzeja Dudy. Naszego.
Ale bardzo proszę, żeby pan ten telewizor przyciszył, bo pan mówi, potem siebie słyszy i prosimy bardzo.
Dlaczego pan Andrzej Duda nie wykorzystuje słabości obecnie urzędującego prezydenta, który przysypia, który jest nie w formie? Powinien nasz pretendent do urzędu prezydenckiego, Andrzej Duda, po prostu zażądać badań lekarskich, czy nasz obecny prezydent nadaje się do kontynuowania urzędu prezydenckiego. Przepraszam, że mój głos drży, ale po prostu jestem, po raz pierwszy się dodzwoniłem do waszego programu. Serdecznie dziękuję.
Dziękujemy pięknie.
Ja odpowiem na to pytanie w ten sposób. Ja mam szacunek do Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej i siłą rzeczy także do tego, kto ten urząd pełni. Uważam, że tego typu żądania w kierunku prezydenta Rzeczypospolitej, zwłaszcza z mojej strony, byłyby absolutnie nie na miejscu. Ja pamiętam, jak tego typu ataki na prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego przypuszczał człowiek ze świata polityki, wtedy PO, którego nazwiska nie chcę tutaj na antenie wymieniać, który zresztą mówił, że trzeba zniszczyć podstawy godnościowe prezydentury. To już samo mówi za siebie o tym, jaki jest jego stosunek do polskiego państwa. Natomiast powiem tak, ja przede wszystkim realizuję swoją strategię w kampanii wyborczej i realizuję swój plan, a myślę, że z drugiej strony to jest również i tak, że w końcu wyborcy widzą, obserwują mnie, obserwują urzędującego prezydenta, obserwują innych kandydatów i umieją z tego wyciągać wnioski. Ludzie są mądrzy. Myślę, że wprost nie trzeba im pewnych rzeczy mówić nawet. Sami mają refleksję nad otaczającą ich rzeczywistością i ja oczywiście rozmawiam, ja oczywiście przekonuję do swojej wizji, ja oczywiście oceniam także 5 lat prezydentury pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale przede wszystkim realizuję moją strategię. Jeżeli mam do pana prezydenta zastrzeżenia, to są zastrzeżenia o charakterze merytorycznym, dotyczące albo jego konkretnych działań, albo konkretnie braku jego działania w tych sprawach, które ja uważam za ważne.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Krzysztof ze Śremu.
Witam serdecznie na wieki wieków.
Mam sugestie w stosunku do tego wszystkiego, co mówi nasz kandydat. Chciałem po prostu zaproponować, ażeby jak najszybciej, być może jeszcze uruchomić te sprawy przed rozstrzygnięciem wyborów, doprowadzić do wprowadzenia w Polsce poważnej obrony terytorialnej. Jest bardzo dużo osób, które, bardzo dużo mężczyzn, które są przeszkolone, były w wojsku, umieją strzelać, umieją zachować się na polu walki. Nie chodzi o to, żeby od razu twierdzić, że w Polsce będzie wojna, ale jeżeli będziemy mieli na przykład 1 czy 2 miliony osób, które są w stanie stanąć w obronie swoich domów, swoich rodzin, to jest jeden z podstawowych elementów odstraszania ewentualnego agresora. I o to chciałem serdecznie prosić, ażeby to rzeczywiście jak najszybciej, najlepiej jest możliwe wprowadzić. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję za ten głos, bo on nawiązuje do bardzo ważnej kwestii. To nie jest problem w ogóle twierdzenia, że będzie wojna, tylko jest przecież taka maksyma stara. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę, tak? Czyli zachowuj się tak, jakby ta wojna gdzieś w perspektywie kiedyś mogła nastąpić. No w ten sposób, jakby nie było Stany Zjednoczone pod wodzą prezydenta Ronalda Reagana, no złamały nogi kolosowi na glinianych nogach, jakim była sowiecka Rosja. Właśnie poprzez wtedy program zbrojenia, program Gwiezdnych Wojen, który wyglądał tak, jakby wojna miała wybuchnąć jutro, tak? Chociaż wszyscy wiedzieli, że wojny nie będzie. I myślę, że tak do tego należy podchodzić, ale dzisiaj faktycznie po tych 8 latach rządów PO-PSL, a zwłaszcza po reformach pana ministra Klicha i po tym, jak pan minister Rostowski obcinał pieniądze na finansowanie polskiej armii, ta armia jest faktycznie w opłakanym stanie i dzisiaj potrzeba jej tutaj i również i w tej dziedzinie naprawy. Zresztą ja rozmawiam z oficerami, nawet wysoko postawionymi Wojska Polskiego, zwłaszcza tymi, którzy są już na emeryturze i służbowo nic im nie można zrobić. Oni mówią jednoznacznie, że Bogdan Klich zniszczył polską armię, że późniejsze lata tylko ją dobiły, bo zamiast inwestować, zamiast ją wspierać, to prowadzono politykę bez ładu i składu. I że dzisiaj polska armia no, nie spełnia tych podstawowych oczekiwań, jakie powinny być wobec niej stawiane. I mówią mi nawet, no 90 tysięcy żołnierzy, no to żeby się nie rozwodzić, 100 tysięcy w 1939 roku broniło Warszawy. A gdzie... Kto zapewni ochronę wszystkim strategicznym punktom w kraju, jak elektrownie, jak zapory wodne, jak ujęcia wody, stacje kolejowe, zwłaszcza te, prawda, wielkie przeładunkowe, lotniska i tak dalej, i tak dalej. Kto zapewni ochronę? na wypadek, gdyby cokolwiek się działo. I tu oczywiście to, co pan powiedział, no obrona terytorialna, czy jak to nazwiemy, coś na kształt jakiejś gwardii narodowej, jak jest w Stanach Zjednoczonych, powinna być ludzie, którzy są przeszkoleni, którzy mają jakieś tam doświadczenie, ale z drugiej strony, którzy także, myślę tutaj o tych młodszych, czy tych, którzy nigdy żadnych szkoleń nie odbyli, którzy jakieś tam podstawowe szkolenia odbywają i z całą pewnością taki system obok bardzo sprawnej, świetnie wyszkolonej i dobrze wyposażonej armii, która będzie pełniła rolę armii obronnej w naszym kraju, takiej armii obronnej, która będzie budziła respekt, że po prostu Polski nie będzie się opłacało atakować. To jest nam na pewno potrzebne. Tylko całe przygotowanie tego systemu, jego wypracowanie też wymaga czasu. A jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa Polski w tym ujęciu militarnym, to ja uważam, że jest dzisiaj wielkie zadanie także w aspekcie polityki międzynarodowej. A mianowicie już dzisiaj trzeba w ramach NATO z naszymi sojusznikami podjąć negocjacje, żeby w Polsce pojawiła się twarda infrastruktura natowska, czyli uzbrojenie. Nie na taką skalę jak dzisiaj, kiedy tam mamy kilka tych samolotów, prawda, F-16 i to jeszcze nie o pełnej zdolności, ale rzeczywiście poważna infrastruktura zbrojeniowa, a do tego, no, z mojego punktu widzenia byłoby najlepiej, gdyby się pojawiły jednostki wojskowe NATO po prostu, na przykład, nie wiem, wspólne polsko-amerykańskie bazy. I wtedy na pewno nasze bezpieczeństwo byłoby wzmocnione na zasadzie takiego działania, prawda, możliwie szybkiego, ad hoc, zanim my zdołamy ten potencjał odbudować. Natomiast przede wszystkim to wymaga planu działania. Ten plan działania trzeba przygotować i ten plan działania trzeba konkretnie realizować i ja taką koncepcję mam.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Jana i pana posła, pana doktora Andrzeja Dudę, Jan z Chicago. Otóż chciałem powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni pana propozycjami i tym wszystkim, co na konwencji się odbyło, oglądaliśmy i życzymy wygranej. Tylko jest jeden problem, panie pośle, jak z tym wszystkim się przebić do społeczeństwa, bo sama Telewizja Trwam i Radio Maria nie poradzi. Czy ma pan możliwość, jakie są możliwości prezydenta, żeby albo zmienić ten układ cały medialny w Polsce? Oczywiście byłoby dobrze, żeby wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Wszyscy tutaj pana popieramy, życzymy panu wygranej. No a jak pan wygra, to choćby nie tacy honorowi jak ci w Nowym Targu, co wręczali ciupagę Komorowskiemu, my też wręczymy ciupagę panu. Od przyjaciół i od znajomych pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy pięknie, panie
Janie. Dziękuję bardzo za tą zapowiedź ciupagi. Powiem tak, że ostatnio dostałem już w Poroninie dwie. Także nie jest źle, jestem wyposażony. No i od przyjaciół właśnie. Natomiast no, tutaj chcę powiedzieć jedno. Ja realizuję swoją strategię w kampanii, tak jak powiedziałem, korzystam z tych możliwości, które są. Bardzo dużo dzięki wsparciu mojego sztabu i wielu młodych ludzi, którzy są takimi wolontariuszami w mojej kampanii, bardzo dużo się dzieje w internecie, z czego ja się osobiście bardzo cieszę. Ja też się staram być aktywny na Twitterze w miarę swoich możliwości i na Facebooku. Natomiast ja prowadzę kampanię, media ją od czasu do czasu pokazują, no trudno im pominąć, ale do wyborów to my nie liczmy tutaj na jakieś zmiany, bo te główne media, przede wszystkim publiczne, one ze wszystkich sił dzisiaj wspierają prezydenta Bronisława Komorowskiego i tutaj na pewno nic się nie zmieni, nie oczekujmy tego. No. Obiektywizmu tam nie ma żadnego, to zwłaszcza widać ostatnio. Ale ja podchodzę do tego z uśmiechem, mam, tak jak powiedziałem, swoją strategię. Bardzo mi też zależy na tym, żeby występować w lokalnych mediach w czasie tych moich spotkań. Dzisiaj jestem tutaj u państwa, u ojców w telewizji Trwam, w Radio Maryja. To też jest ogromna grupa słuchaczy, widzów, wyborców licząca się. Natomiast ja po prostu prowadzę takie działania, jakie są mi dostępne, mając świadomość istniejących realiów, ale mając też wiarę w to, że zmiana władzy w Polsce jest możliwa i że coraz więcej moich rodaków, coraz więcej wyborców widzi to po prostu i nie daje się oszukiwać.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje nazwisko Szubarda Arkadiusza, dzwonię z Anglii. Dokładnie ze Swindonu i chciałem pytanie zadać panu posłowi Andrzejowi Dudzie.
Tak, słucham.
Pan poseł Andrzej Duda wspominał wcześniej, że jest za obniżeniem wieku emerytalnego, prawda? To się łączy oczywiście z ogromnymi wydatkami. I chciałbym się spytać, skąd na to pieniążki wziąć?
Wie pan, jest bardzo wiele zadań, które wymagają w Polsce realizacji. Oczywiście będą na nie potrzebne ogromne pieniądze, ale przede wszystkim nasz kraj potrzebuje pobudzenia gospodarczego. I jeżeli o tym mówimy, to muszą być rozwiązania, które będą szły systemowo. Ja nigdzie nie deklarowałem, że obniżenie wieku emerytalnego nastąpi w dniu, nie wiem, kiedy ja obejmę Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. To jest rozwiązanie, które musi zostać wypracowane, także z ekspertami, w jaki sposób to zrobić, bo to nie jest łatwe, ale jest oczywiście do przeprowadzenia, bo wszystko jest do przeprowadzenia i to też oczywiście da się zrobić. Skoro można było ten wiek emerytalny podwyższyć, skoro do tamtego momentu ten system jakoś funkcjonował, to jestem przekonany, że powrót jest do starych rozwiązań możliwy, zresztą rozmawiałem z ekspertami, twierdzą, że tak. To nie nastąpi natychmiast, ale pobudzenie gospodarcze jest niezbędne. Właśnie między innymi po to, żeby młodzi ludzie wrócili choćby z Wysp Brytyjskich, bo jest ich tam dzisiaj bardzo wielu i to jest bardzo wartościowa część polskiego społeczeństwa. Ludzie, którzy nie tylko są ambitni, kreatywni, w większości przypadków wykształceni tutaj w naszym kraju, którzy chcą się realizować, rozwijają się tam, zdobywają też doświadczenie i ich powrót do kraju byłby dla nas wielkim skarbem, a przede wszystkim wielkim zyskiem. I mam nadzieję, że to będzie możliwe. A pobudzenie gospodarcze musi nastąpić poprzez to, żeby w gospodarce znalazły się pieniądze. Dzisiaj po pierwsze przedsiębiorcy przetrzymują wiele pieniędzy na rachunkach, boją się inwestować, bo sytuacja jest niepewna. Bo klimat też w Polsce został stworzony taki, że nie sprzyja przedsiębiorcom. Oni mówią, że Polska stała się państwem opresyjnym, gdzie na każdym kroku przede wszystkim władze skarbowe czekają tylko na każde potknięcie, żeby zastosować jakieś sankcje wobec przedsiębiorcy. No pan jako mieszkający na wyspach doskonale wie, jak tam ten system funkcjonuje i wie pan, że to nie jest tak, że władza czyha tylko na obywatela, żeby się gdzieś potknął po to, żeby mu dowalić i jakieś konsekwencje wobec niego wyciągnąć, tylko raczej stara się wspierać obywatela. No to jest właśnie ta różnica, o której młodzi ludzie mi mówili nie dalej jak tydzień temu w Londynie. Że oni jak spóźnią się z deklaracją podatkową czy z jakąś tam wpłatą, to po prostu dzwonią do nich z urzędu i mówią, czy mógłby pan zapłacić, bo był termin i bardzo prosimy, żeby zrealizować to zobowiązanie. No to jest kwestia także i podejścia i tych zmian, które muszą być zrealizowane jest bardzo wiele, ale ja wierzę, że w ich toku jest także nie tylko możliwe, ale przede wszystkim konieczne przywrócenie tego poprzedniego wieku emerytalnego, bo w moim przekonaniu Polacy zostali skrzywdzeni. Przede wszystkim sposobem, w jaki to zrobiono. Bo oczywiście są zawody, gdzie można pracować do 67 roku życia i dłużej. Są, bo nie są tak eksploatujące, bo nie są tak niszczące zdrowie i pewnie będzie wielu ludzi, którzy będą chcieli pracować dłużej niż tam odpowiednio do 60 kobiety czy mężczyźni do 65 roku życia. Ale niech to będzie wola tego, kto jest pracownikiem. Niech to będzie też kwestia jego predyspozycji choćby zdrowotnych do tego, żeby dalej zawód wykonywać. A nie przymus państwowy, gdzie ja bardzo często słyszę od tych, z którymi się spotykam. Ja już nie mam siły, dla mnie to będzie ta emerytura, nawet jeżeli do niej dożyję, to będzie dla mnie zasiłek przedpogrzebowy. No nie można w ten sposób traktować ludzi, bo Polacy są jednymi, czy chyba nawet najciężej pracujemy w Europie. I to nie była zmiana, na którą społeczeństwo polskie by się zgadzało. To była zmiana w olbrzymim stopniu dla społeczeństwa niekorzystna. I proszę mi powiedzieć, jak wytłumaczyć ludziom, że to było potrzebne, jeżeli oni dowiadują się, że jednocześnie w samym programie budowy autostrad, i to mówi niezależna instytucja, jaką jest Forbes, zostało zmarnowanych ponad 20 miliardów złotych. No to jak wytłumaczyć ludziom, że trzeba ich wysiłkiem i ich pracą zasypywać dziurę budżetową i ratować finanse publiczne?
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i szanownego pana doktora Dudę. Mówi Iwona Skielc, emerytowany prawnik. Drogi kandydacie na prezydenta Rzeczypospolitej, mam propozycję. I to wiele osób właściwie tą propozycję wysuwa, nie tylko ja. Propozycję, która celowałaby bezpośrednio do każdego Polaka. Dobrze by było opracować broszurki lub biuletyny z programem, z podziałem, co zrobiła dotychczasowa władza, wyliczyć enumeratywnie, a co proponują państwo. I każdy Polak taką broszurkę dostałby do skrzynki pocztowej i mógłby porównać. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i oczekuję na pana Wiktorię. Iwona z Kielc.
Bardzo dziękuję za tą propozycję. Poddam ją pod rozwagę moim współpracownikom. Porozmawiamy na ten temat na posiedzeniu mojego sztabu, tam gdzie rozważamy różne działania, jakie można jeszcze podjąć w kampanii, które będą się mieściły w ramach przyjętej przez nas strategii. Dziękuję. Poddam to pod dyskusję.
Ja tak się zastanawiam, bo pan wciąż jest posłem do Parlamentu Europejskiego. I chyba z tego, co wiem, to urlopu pan tam nie wziął. Natomiast bardzo aktywnie też pan spotyka się z wyborcami w różnych zakątkach naszej ojczyzny. Jak to pan ze sobą godzi?
Nie da się wziąć urlopu w Parlamencie Europejskim. Natomiast we wszystkich tych momentach, kiedy moja obecność tam jest potrzebna z uwagi na podjęte przeze mnie obowiązki, ja jestem. No to wymaga rzeczywiście dużego wysiłku, ale da się zrealizować. No ostatnio byłem przez 3 dni w Strasburgu. Mieliśmy posiedzenie komisji. Były głosowane moje raporty, gdzie ja byłem sprawozdawcą, w związku z czym moja obecność na sali posiedzeń była niezbędna. Miałem także 3 wystąpienia w Parlamencie Europejskim, bo tam się działy ważne sprawy, bo tam dyskutowaliśmy o następnej Radzie Europejskiej i była kwestia Ukrainy, i była kwestia polityki także tej energetycznej, też o tym dyskutowaliśmy. No da się to połączyć. Oczywiście to wymaga wielkiego wysiłku, no ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo.
Dziękuję pięknie. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Zbigniew z Podlasia. No ja mam tylko krótkie jedno pytanie. Co może kandydat Duda powiedzieć na temat Fundacji Pro Civili? Na pewno Komorowski by dużo powiedział. To jedno takie pytanie.
To bardzo proszę w takim razie zadać to pytanie panu prezydentowi Komorowskiemu, bo być może będzie miał w planie swojej kampanii. Słyszę, że ostatnio też zaczął jeździć po kraju, więc być może państwa odwiedzi. Ja nie byłem nigdy ani w tej fundacji, ani nie miałem z tą fundacją do czynienia. Proszę zadać to pytanie panu prezydentowi Komorowskiemu. Ja myślę, że jest w pewnym sensie rolą zainteresowanych wyborców, ale także jest obowiązkiem prezydenta na pytania wyborców odpowiadać. Ja organizuję takie spotkania, które są otwarte. Ja staram się odpowiedzieć na pytania, także takie pytania, no, które można obiektywnie uznać za pytania trudne. Takich, którzy mają odmienne ode mnie poglądy. Uważam, że to jest właśnie sedno dyskusji. To jest także sedno demokracji. Istota jej polega na tym, że nie mamy takich samych poglądów, ale powinniśmy dyskutować na tematy ważne i w ten sposób okazywać sobie poprzez właśnie dyskusję, poprzez dialog, poprzez debatę, okazywać sobie nawzajem szacunek. Właśnie poprzez rozmowę. Dlatego ja spotykam się z mieszkańcami na rynkach. Nikt tam ludzi nie zmusza do tego, żeby na spotkanie przyszli. Przychodzą, jak rozumiem, z zainteresowania.
To znaczy, nie są zwoływani przez te specjalne systemy. Już zapomnę, jak się one nazywają. To się zdarzyło tutaj niedaleko Torunia, gdzie użyto specjalnego systemu, żeby zwołać ludzi na spotkanie z panem prezydentem Komorowskim. On służyć ma do ostrzegania w razie jakichś klęsk żywiołowych. Ponoć coś takiego tutaj niedaleko zaszło.
Ojej, to ja o tym nie słyszałem, natomiast słyszałem o tym, że pracownicy różnych urzędów byli, że tak powiem, dopingowani do tego, żeby wziąć udział w spotkaniu.
Ja to gdzieś czytałem, więc najprawdopodobniej coś takiego było, ale mamy kolejny telefon.
Ale są czasem tacy samorządowcy właśnie, jak widać, bardzo zaangażowani.
Tak,
którzy, prawda, panu prezydentowi tam chcą zrobić frekwencję.
No wie pan, być może w następnych wyborach to już nie będą na liście samorządowej, ale do parlamentu. Jeżeli się dobrze spiszą, ale odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże. Jolanta Łuczak się kłania z Austrii. Bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego, a także pana doktora Andrzeja Dudę. Jesteśmy, no jestem niesamowicie wzruszona i bardzo się cieszę, że udało się nam dodzwonić, a zostałam oddelegowana przez moją rodzinę, przez mojego męża i właściwie mogę powiedzieć trzech synów, ale przede wszystkim najmłodszego Wojciecha, ogromnego patrioty. I my raczej nie z pytaniem, tylko raczej właśnie z takimi no, gratulacjami i no, z ogromnym podziwem chcieliśmy bardzo podziękować panu doktorowi, że podjął się takiego zadania, bo jest to rzeczywiście, nie jest to bardzo proste. W tej sytuacji politycznej, no już w ogóle wiemy, widzimy co się dzieje. Jesteśmy całym sercem, będziemy tutaj w tej Polonii, także to co będzie możliwe i tak jak będziemy mogli, będziemy wspierać. Natomiast chciałabym także, korzystając z tej okazji, może poprosić naszych rodaków, żeby właśnie zwołać, czy może ogłosić taką krucjatę różańcową, bo naprawdę no, ma to ogromną moc. Pan Andrzej Duda wykonuje swoją pracę, niesamowicie także wspierany przez swoją rodzinę, to jesteśmy no, no, tutaj w pełni podziwu, ale myślę, że naprawdę moc modlitwy jest ogromna. W Austrii coś takiego miało miejsce, kiedy się modlono właśnie o to, aby Rosjanie opuścili, ponieważ tutaj Austria, wiadomo, była okupowana do 1955 roku. Nikt właściwie już prawie nie wierzył w to. Jednak nie pamiętam już tej chwili nazwiska, może to mi podpowiada, że Pawliczek lub Hawliczek, nie jestem pewna, ale jeden z tutaj z kapłanów czy biskupów podjął taką właśnie inicjatywę, tej krucjaty różańcowej. Myślę, że to ogromną moc ma i będziemy na pewno wspierać pana przyszłego prezydenta, mam nadzieję, że prezydenta. Przepraszam, że taki potok słów, ale czasu już jest niewiele. Życzymy naprawdę z całego serca sukcesu. Wierzymy w to ogromnie. Polska tego bardzo potrzebuje. Potrzebujemy właśnie zmiany. Tak jak nam się często nam się zarzuca, że z zagranicy rzeczy siedzi tutaj gdzieś daleko, ale naprawdę z daleka widać jest czasami dużo lepiej i widzimy, że to, co się stało przez te lata z Polską i że Polska, tak jak pan mówi, ma ogromną szansę. My też to gorąco wierzymy i mamy nadzieję, że także nasze dzieci być może wrócą jednak do ojczyzny i będą mogły tam potem tworzyć, ale to trzeba zmienić wiele rzeczy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
Ja dziękuję przede wszystkim za te życzenia i ogromnie dziękuję za to wsparcie, bo nie będę ukrywał, że ja je odczuwam i także ono jest na tych spotkaniach. To niesie w taki sposób, dodaje sił, tak, że jestem ogromnie wszystkim wdzięczny za to wsparcie, także wielu ludzi, którzy zapewniają mnie o modlitwie. To jest dla mnie ogromnie ważne. Dziękuję za to. I mam nadzieję, że państwo całą rodziną wrócicie. Bo jeżeli mówimy o naprawie Polski, jeżeli mówimy o tym, że chcielibyśmy, żeby Polska doszła, znaczy Polacy przede wszystkim, jeżeli chodzi o poziom życia, do tego przynajmniej takiej średniej na zachodzie Europy, bo to jest to, do czego powinniśmy zmierzać w miarę w szybkim tempie. Tak? Oczywiście no ja już nie mówię gdzieś tam o Niemczech, czy tych najbogatszych krajach, gdzie poziom życia jest najwyższy, ale naprawdę my jeszcze kilka razy mniej zarabiamy niż przeciętnie na zachodzie Europy. I mam nadzieję, że dzięki naprawie Rzeczypospolitej uda nam się do tego dojść, a wtedy wierzę w to głęboko, że wielu Polaków do Polski wróci. I to będzie też taki wielki zastrzyk właśnie, by zrobić kolejny krok w tym rozwoju, bo wrócą nie tylko po to, żeby nas zasilić, ale przede wszystkim wrócą także z tym doświadczeniem, które tam zdobyli, które z całą pewnością można bardzo dobrze wykorzystać.
Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja dzwonię z Krakowa. Moje na imię mam Izabela, dzwonię właśnie z Krakowa, z miasta bliskiemu Andrzejowi Dudzie. Przepraszam, że tak powiedziałam, doktorowi Andrzejowi Dudzie. Dzwonię i przepraszam za drżenie głosu, ale jestem tak bardzo podekscytowana tym, że się dodzwoniłam i że mogę panu doktorowi złożyć no szczere wyrazy uznania i powiedzieć, że jest on idolem w całym naszym domu, na całej scenie politycznej. Bardzo. zarówno polskiej, jak i, że tak powiem, europejskiej nawet. Jesteśmy no, szalenie dumni z pana postawy, z tego, że przede wszystkim jest pan wyjątkowym człowiekiem, głębokim patriotą, któremu na sercu leży przede wszystkim dobro ojczyzny, jak świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Przyznam szczerze, że nie przychodzą mi do głowy żadne pytania, dlatego że bardzo szczegółowo śledzimy cały program wyborczy pana doktora Andrzeja Dudy, dlatego nie ma dla nas jakichś szczególnych znaków zapytania w jego całym programie. Natomiast dzwonię, żeby złożyć mu przede wszystkim życzenia, aby miał siłę, aby miał determinację, aby swoją postawą po prostu zachęcał wszystkich tak, jak to czyni do tej pory. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo dumni, zachwyceni. A jeśli 10 maja okazałoby się, że zostanie naszym prezydentem, to po prostu no, uważam, że nie byłoby większej i piękniejszej wiadomości na świecie. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeszcze raz życzę zdrowia i wytrwałości. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za te słowa, ale chcę powiedzieć jedno. Aż one takie są dla mnie troszkę krępujące. Natomiast ja jestem przeświadczony, że właśnie większość moich rodaków ma dobrą wolę. I właśnie większość ludzi chce naprawy Rzeczypospolitej. Chce, żeby polskie państwo było uczciwe. Chce, żeby ci, którzy zajmują się polityką, rzeczywiście służyli naszemu krajowi i naszemu społeczeństwu. I przede wszystkim ma dobre intencje. Jest tylko kwestia tego, żeby uwierzyli, że to jest możliwe, bo wielu ludzi dzisiaj wątpi. Wielu mówi, tego i tak się nie da zrobić, a ja uważam, że się da. Ja uważam, że jeżeli tyle razy my jako naród, nasi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie byli w stanie odbudować Polskę po zaborach, byli w stanie odbudować Polskę po II wojnie światowej, mimo że przecież nie mieliśmy planu Marszala i że znajdowaliśmy się pod butem Rosji sowieckiej. A jednak to przecież polskimi rękami nasz kraj został odbudowany, że umieliśmy stworzyć wielki ruch Solidarności, mimo tego, że nie byliśmy wtedy przecież państwem suwerennym i to było niebezpieczne, ale ludzie potrafili się wznieść ponad takie swoje czyste wygodnictwo po to właśnie, żeby mieć to poczucie, że są wolnymi i że są u siebie. Ja wierzę w to, że w naszym społeczeństwie ten olbrzymi potencjał cały czas tkwi i że właśnie są te uczciwe intencje i chciałbym, żebyśmy wszyscy razem je wykorzystali dla dobra Polski po to, żeby ją naprawić i żeby Polska była państwem silnym, żeby, jak mówił pan prezydent profesor Lech Kaczyński, żeby była w stanie pomagać słabszym i nie musiała bać się silnych.
Nasza audycja niestety dobiega końca. Jeszcze mamy przed sobą rozmowy w Radiu Maryja, rozmowy niedokończone. Ale na zakończenie, dlaczego Polacy powinni na pana głosować? Kilka zdań zachęt.
Ja proszę o głos, to nie jest kwestia tego, czy powinni. Ja proszę o głos, dlatego że, tak jak powiedziałem, wierzę w to, jestem przekonany o tym, także ze swojej znajomości i urzędu prezydenta Rzeczypospolitej, jako ten, który bezpośrednio w najbliższym otoczeniu prezydenta przez ponad 2 lata pracował, jak i po prostu znajomości polskiej konstytucji i realiów, że prezydent może bardzo wiele w państwie polskim zrobić. Tylko trzeba być przeświadczonym co do tego, jaka jest rola do wykonania i trzeba mieć wolę działania. Ja jestem przekonany, że można i to zarówno w sprawach krajowych, jak i w sprawach międzynarodowych. Tylko trzeba podejść do tego z odwagą, rozwagą i pewną energią. I ja taką właśnie prezydenturę proponuję. Ona oczywiście będzie zupełnie inna niż ta, którą Polacy oglądali do tej pory, ale wydaje mi się, że taka właśnie dzisiaj jest Polsce potrzebna. Potrzebna jest tym młodym ludziom, którzy chcieliby pozostać albo którzy chcieliby z zagranicy do Polski wrócić. Potrzebna jest wszystkim tym, którzy mają jednak w sobie tą nadzieję, że coś może się zmienić na lepsze, bo trzeba do tej naprawy przystąpić. Jeżeli tego nie zrobimy, no to nie będzie żadnej pozytywnej zmiany. No, jeżeli się nic nie robi, to wiadomo, że nic też dobrego z tego nie wyjdzie. I żeby jakakolwiek dobra zmiana była możliwa, to trzeba zacząć działać. Ja jestem do tego działania gotowy, z pełną odpowiedzialnością.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za udział w tym programie. Drodzy państwo, dziękuję również państwu. Przypomnę, gościem Radia Maryja Telewizji Trwam był pan dr Andrzej Duda, kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję Państwu i zapraszam na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.